Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Jastrzębska, jestem rzecznikiem etyki SGH i mam przyjemność zaprosić Państwa na 9. spotkanie z cyklu Rozmów o etyce. Cyklu, który jest poświęcony przybliżeniu tej tematyki społeczności SGH, ale nie tylko, bo spotkania są otwarte i serdecznie witamy na nich wszystkich zainteresowanych. Nasze spotkanie zaplanowane jest do godziny 12.30. Po mniej więcej godzinnej rozmowie zaproszę Państwa do wypowiedzi i zadawania pytań mojemu gościowi. Pytania można na bieżąco zadawać także na czasie, bo pod koniec naszej rozmowy Pan Profesor na nie odpowie. Nasze spotkanie jest nagrywane i będzie później udostępnione na nowej stronie SGH, do której możecie już Państwo zajrzeć, wchodząc z głównej strony przez tą stronę testową. Jest tam zakładka Etyka w SGH i tam dostępne są także wcześniejsze nagrania wszystkich rozmów, które do tej pory miałam przyjemność odbyć. Więc zachęcam Państwa do zapoznawania się, byli bardzo ciekawi goście, rozmawialiśmy o różnych rzeczach związanych z etyką, także o kluczowych wartościach SGH. A moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Dariusz Turek, z którym będę rozmawiała o prawdzie. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję, że pan przyjął zaproszenie do rozmowy.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, jestem zaszczycony będąc gościem i móc rozmawiać na temat jednej z kluczowych wartości, nie tylko w nauce, ale w ogóle w naszym życiu, jaką jest prawda. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i cieszę się, że mogę tutaj być.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, fake news to termin, który zrobił ostatnio ogromną furorę. Fake news, czyli wiadomości oparte na dezinformacji celowej bądź nieintencjonalnej. Zdaniem ekspertów były znaczącym czynnikiem tego, jak zakończyły się na przykład wybory amerykańskie prezydenckie w 2016 roku. Wówczas liczba i zasięgi fake newsów rosły. Współczynnik udostępniania fake newsów na Facebooku był nawet wyższy niż informacji wiarygodnych. W ostatnim czasie z dezinformacją i fake newsami mamy do czynienia chociażby w kontekście wojny na Ukrainie. Panie profesorze, czy zatem w XXI wieku nie ma już miejsca na prawdę? Czy wręcz przeciwnie, jest to wartość, którą powinniśmy jeszcze bardziej teraz kultywować?
Pytanie niezwykle ciekawe, aktualne, ale też wielowątkowe z swojej natury. Wydaje mi się, że prawda jest jednym w ogóle z najtrudniejszych pojęć, jakie na gruncie filozofii się pojawiły. Od Upaniszad indyjskich, przez filozofię starożytną, przez całą filozofię nowożytną zmagaliśmy się z tym, aby opisać, czym jest prawda i odnieść ją do wielu aspektów naszego życia i także do dziedzin związanych z naszym życiem, jak nauka, jak praktyka. W kontekście fake newsów wydaje mi się, że ta problematyka prawdy jest bardziej złożona niż w przypadku samej nauki. Z racji tego, że fake newsy dotyczą pewnej sfery społecznej, z którą tą sferą społeczną związana jest w zasadzie prawda przez małe p, a nie przez duże p, tak mi się wydaje. Przez małe p, a więc prawda, która można by powiedzieć, że jest konstruowana. Prawda, która jest pewną opowieścią. Prawda, która jest elementem pewnej narracji, która dotyczy naszego życia i różnych kontekstów o charakterze społecznym i kulturowym. I oczywiście nie jest to zjawisko całkowicie nowe, mimo że mówi się, że XXI wiek to wiek dezinformacji. Ale jeśli spojrzymy choćby na starożytne teksty chińskich myślicieli wojennych, takich jak choćby Sun Zi, którzy w swoich pracach Sztuka Wojenna wskazywał, że jednym z najlepszych orężów w walce z przeciwnikiem jest dezinformacja, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, czy wręcz sabotowanie pewnych działań o charakterze kulturowym i społecznym, no to widzimy, że to zjawisko ma bardzo, ale to bardzo bogatą historię. Wydaje mi się też, że my jesteśmy w relatywnie lepszej sytuacji. No mimo, że wiek XXI to wiek dezinformacji, to jesteśmy w lepszej sytuacji dlatego, że dostępne są nam narzędzia, które pozwalają te fałszywe informacje w pewien sposób oddzielić od informacji, które są potwierdzalne, które są weryfikowalne, które są sprawdzane. Do XXI wieku takiej możliwości nie mieliśmy. Pandemie, które pojawiały się w naszych społecznych kontekstach czy w różnych regionach, prowadziły też do propagowania pewnych fałszywych idei na temat ich leczenia, choćby jak w XIV wieku, wtedy kiedy czarna ospa rozpowszechniała się na kontynencie europejskim. Wiele osób było przekonanych, że najlepszym sposobem jest wąchanie kwiatów i ziół. Są te wszystkie maski takie w kształcie dziobu, żeby im więcej tych kwiatów pachnących i ziół tam wkładano, tym bardziej jesteśmy zabezpieczeni przed tymi zjawiskami o charakterze pandemicznym. No co oczywiście prawdziwe nie było, ale nie było możliwości tego ocenienia i zweryfikowania. Nie było możliwości propagowania pewnej idei, która może być bardziej trafna wobec zjawisk, które jesteśmy w stanie ocenić i zweryfikować. W związku z tym teraz wydaje mi się, że jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że są narzędzia, które weryfikują, sprawdzają i podają też prawdziwe informacje, a nie tylko te, które są fabrykowane przez różne instytucje czy różne grupy, które są zainteresowane szerzeniem informacji nieprawdziwych. No, innym przykładem takiej dezinformacji, która jeszcze nie tak dawno w zasadzie była nam dostępna, to jest słynna historia pewnego rosyjskiego działania związanego z operacją Infection, gdzie chcieli Sowieci wprowadzić do dyskursu publicznego pewną opowieść, że to Amerykanie są twórcami wirusa HIV. I to jest pewna wersja wojny biologicznej, którą oni prowadzą na terenie całego świata. Jeśli nie ma narzędzi weryfikacji, to nie ma narzędzi jakby pokazywania, że pewne zjawiska dezinformacyjne występują w ogóle w naszych społecznych kontekstach. A więc XXI wiek, to mimo że jest zalewem informacji nieprawdziwych, to też jest pewnym narzędziem oceny, czy te informacje nieprawdziwe rzeczywiście są prawdziwe, czy nie. Stąd na przykład różne inicjatywy związane z fact-checkingiem. Różne organizacje i stowarzyszenia, które weryfikują, sprawdzają i analizują takie zjawiska dotyczące propagowania informacji w przestrzeni publicznej. Jednym z takich ciekawych przykładów inicjatyw są badania Filippo Menchera z Observatory of Social Media na Uniwersytecie w Indianie i Thomasa Hillsa z University of Warwick, którzy opracowali zestaw narzędzi, algorytmów i nawet sztucznej inteligencji bazującej na uczeniu maszynowym, które rozpoznają fałszywe informacje, które są w stanie powiedzieć, które informacje występujące w domenie publicznej są potwierdzone, a które są jedynie sfabrykowanymi, błędnymi twierdzeniami, które mają zarażać nasze umysły i doprowadzać do pewnych społecznych ruchów, społecznych działań, które są w interesie jakichś grup politycznych. Więc wydaje mi się, że co prawda jest problem z dezinformacją, ale jest też na szczęście narzędzie, które tą dezinformację odsiewa, które ją demistyfikuje, demaskuje i pokazuje, że pewne twierdzenia nieprawdziwe są, które są w przestrzeni publicznej rozpowszechniane.
Czyli ten dostęp do informacji wbrew pozorom może nam pomóc, czyli to rozprzestrzenianie się fake newsów, które jest przede wszystkim problemów troli i botów internetowych, dotyka też kwestii takiej bardzo ważnej, na ile ludzie potrafią czytać ze zrozumieniem i na ile potrafią krytycznie myśleć. Panie profesorze, czy zatem nie jest tak, że wpisane w podstawową misję każdej uczelni kształcenie nie sprawia, że niejako a priori prawda staje się kluczową wartością każdej uczelni?
Jedną z kluczowych, ale wydaje mi się, że kluczową tak naprawdę wartością jest sama nauka. To jak próbujemy zrozumieć owy świat, jak próbujemy ten świat badać, jak próbujemy ten świat jakby okiełznać. I tak jak wcześniej wspomniałem, wydaje mi się, że mamy te dwie prawdy. Prawda dotycząca świata zjawisk naturalnych, prawda przez duże P, gdzie jesteśmy w zasadzie bardziej realistami epistemologicznymi, więc osobami, które zakładają, że pewne zjawiska mają jakby naturalne, niezależne od podmiotu obserwującego przebieg, i prawda przez małe P dotycząca naszej sfery społecznej, gdzie trudno jest powiedzieć, że tak naprawdę informacja prawdziwa jest, a prawdziwa może nie być w innym kontekście. Ale oczywiście misją uczelni jest uczenie tego, w jaki sposób ludzie postrzegają, analizują i doświadczają owy świat. Z tym zjawiskiem na pewno wiąże się jeden z kluczowych elementów, mianowicie zdolność do myślenia analitycznego, myślenia matematycznego i myślenia logicznego. Bo jeśli będziemy w sposób krytyczny podchodzić do pewnych informacji, a wiemy, że tych informacji jest wiele, i będziemy mieli dostępne narzędzia, które pozwalają nam oddzielić informacje potwierdzone od niepotwierdzonych, wówczas będziemy mogli skonstruować świat, który naokoło jest, jako bardziej odpowiadający realiom. Więc z punktu widzenia też edukacji, kształcenia i misji uczelni, wydaje się, że najważniejsze jest kształtowanie krytycznego nastawienia do otaczającego świata. Krytycznego myślenia i też myślenia takiego kontrfaktycznego, co by było gdyby. Niekiedy myślenia także, które może naginać inne wartości, w tym wartości moralne. No bo jeśli myślimy o pewnych zjawiskach o charakterze naturalnym, które mają niezależne od podmiotu obserwującego charakter, a wartości moralne to coś, co pozwala nam porządkować pewną sferę społeczną, to niekiedy te dwa wymiary wartości mogą być ze sobą niespójne, a wręcz sprzeczne. Żeby docierać do prawdy, niekiedy te wartości moralne warto zawiesić na drodze dyskusji. To nie znaczy, że nimi się mamy nie kierować. Ale jeśli chcemy poznać, jak świat wygląda, jak się przedstawia, jak on naturalnie jest, to w tych procesach edukacyjnych, w procesach rozwiązywania pewnych problemów, te wartości moralne niekiedy warto wziąć na raz. I trochę, jak mówił John Rawls, za zasłony niewiedzy badać zjawiska w taki sposób, jak się przedstawiają. Jako bezstronny obserwator, który nie ma żadnych założeń odnośnie owego świata, odnośnie zjawisk, które bada. Tylko chcę na nie spojrzeć niezależnie. Oczywiście jest to trudne, bo jesteśmy w pewien ewolucyjny sposób ukształtowani. Nasz umysł działa przez pryzmat pewnych założeń, przez pryzmat pewnych twierdzeń, przez pryzmat pewnych norm i przekonań. Ale jeśli chcielibyśmy do tej prawdy docierać, to byśmy musieli tą bezzałożeniowość wprowadzić także do procesów edukacji. I szukać takich sposobów, które pozwolą u młodego pokolenia wyrobić krytyczne nastawienie do twierdzeń, które także my głosimy. My się mylimy. My często jesteśmy propagatorami pewnej idei, która z czasem może okazać się błędna, a wręcz fałszywa i szkodliwa. Jeśli będziemy uczyć młodzież, że krytyczne nastawienie jest potrzebne do każdego twierdzenia i każdej idei, tym samym będziemy też wyrabiać w ich pewien nawyk. Nawyk dystansowania się od twierdzeń, które mogą być niepotwierdzone, a wręcz szkodliwe. Tutaj warto odnieść się też do badań z zakresu neuronauki, które jakby pozwalają nam zrozumieć, jak działa ludzki umysł i czego ludzki umysł potrzebuje, żeby jakby prawdziwie oceniać twierdzenia, które później możemy wykorzystać do procesów edukacji, do kształtowania misji uczenia. Jeśli wiemy, że nasze poznanie jest generalnie obarczone różnymi błędami, jeśli nasza świadomość jest pewną autoopowieścią, pewną narracją, pewną, jak mówią na przykład niektórzy neuronaukowcy, nawet halucynacją, którą tworzy nasz umysł po to, żeby przewidywać, jak zdarzenia będą występowały, no to musimy sobie powiedzieć, że nasze poznanie zatem jest obarczone jakimiś artefaktami i podstawowymi błędami. Jeśli uczymy także naszych studentów o tym, że nasze poznanie nie jest prawdziwe do końca, nie jest prawidłowe w każdym wymiarze, nasza pamięć jest zawodna i może zawierać pewne indukowane wspomnienia albo indukowane treści, nasze przekonania rzutują na to, jak oceniamy rzeczywistość, to dzięki temu będziemy mogli jakby pozwalać im dystansować się w stosunku do różnych twierdzeń, które w sferze społecznej, w sferze medialnej, w sferze politycznej się pojawiają, ale również w sferze religijnej czy w sferze moralnej. Ta niezależność, bezstronność pozwala nam badać te zjawiska w taki sposób, może jak one przebiegają. Oczywiście jest to trudne. Jest to trudne dlatego, że właśnie nasz umysł w jakiś sposób jest ukształtowany. Ludzie wierzą w różne dziwne rzeczy. Słynna książka Michaela Shermera, Dlaczego ludzie wierzą w dziwne rzeczy, jest takim fajnym przeglądem różnych paradoksalnych sytuacji, z którymi się spotykamy w naszym życiu. Ciekawą historią jest też historia Kyrie Irvinga, taki koszykarz amerykański, grający w Brooklyn Nets, który swego czasu na konferencji stwierdził, że Ziemia jest płaska i wszystkie dowody, które do niego docierają, potwierdzają jedynie twierdzenie, które ma i przechowuje w swoim myśle, że Ziemia jest płaska, a wszyscy, którzy twierdzą inaczej, to tak naprawdę grupy jakiegoś wpływu, którzy mają i chcą doprowadzić do obalenia prawdziwych twierdzeń o płaskiej Ziemi. A to w końcu absolwent uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych. A więc w naszych misjach, w naszych działaniach powinniśmy, wydaje mi się, tego krytycznego nastawienia przede wszystkim wymagać od naszych studentów i uczyć ich, jak oddzielić te informacje potwierdzone od niepotwierdzonych, jak zbudować pewien obraz świata, który jest bardziej dopasowany do faktów niż do wyobrażeń, które propagują inne osoby. I przez analityczne myślenie i krytykę pewnych założeń, jakby szukać jakiegoś takiego wzoru, który jest bardziej sprawdzalny niż jedynie historią tworzoną na potrzeby manipulowania naszymi umysłami. Tutaj też podoba mi się to, co napisał Philip Tetlock. Napisał, jest jednym ze 100 chyba najbardziej znanych i cenionych psychologów, w swojej książce Superprognozowanie, która opisuje, dlaczego ludzie generalnie tworzą błędne prognozy na temat różnych zjawisk, czy to społecznych, politycznych, czy ekonomicznych, a w ekonomicznych prognozach to my jako uczelnia też się staramy specjalizować. To Philip Tetlock mówi, że jednym z podstawowych problemów, które wiążą się właśnie z tymi błędnymi prognozami, jest brak kształtowania matematycznego i analitycznego sposobu myślenia. I też oczywiście to, co wiąże się z gotowością do natychmiastowego podejmowania decyzji, a więc aktywizacja naszego heurystycznego systemu podejmowania decyzji. Gdybyśmy mogli wypracować u studentów owy dystans, krytyczne podejście, bezzałożeniowość, to wydaje mi się, że oddzielenie wówczas fejków, opowieści niesprawdzonych, hipotez niezweryfikowanych od bardziej prawdziwych byłoby na pewno lepsze i sprawniejsze.
Proszę pan profesor, dużo wątków. Do założeń przekonań jeszcze wrócimy. Teraz chciałabym pociągnąć ten wątek nauki jako kluczowej wartości uczelni. Ostatnio ukazał się 6 raport międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu, ale wróćmy do roku 2007 i historycznego wówczas raportu 4 właśnie IPCC, który powiedział, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu. Raport ten przygotowywało 600 ekspertów, kolejnych 600 go recenzowało, więc wydawałoby się, że mamy do czynienia rzeczywiście z takim obiektywnym, krytycznym przeglądem różnego rodzaju badań prezentującym stan wiedzy ówczesny, zgodnie z którym stwierdzono, że za te obserwowane zmiany klimatu, które no, już wówczas nazywano kryzysem klimatycznym, z 90% prawdopodobieństwem uznano, że winna jest antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych. Równocześnie, 2 lata później, w 2009 roku, pojawiło się głośne w Polsce i szeroko dyskutowane stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych PAN, zgodnie z którym stwierdzono, że owszem, mamy do czynienia ze zmianami klimatu, ale powodowane są one wyłącznie czynnikami naturalnymi. Panie profesorze, fundamentem nauki jest prawda. Powiedział pan, że jest to wartość, do której powinna dążyć każda uczelnia. Do tej wartości prawda dążymy poprzez dyskusję i krytykę naukową. Czy ten przykład, który właśnie przytoczyłam, nie pokazuje być może, że ta dyskusja i krytyka powinna mieć jakieś ograniczenia?
To jest kapitalne pytanie, wydaje mi się, w kontekście rozwoju idei naukowej, wiedzy naukowej i twierdzeń naukowych. Problem idei, które mogą być potencjalnie szkodliwe. Ale ten problem idei potencjalnie szkodliwych jest trudny do oceny z perspektywy dłuższej niż tylko tu i teraz, niż tylko dostępne nam informacje, dane bądź analizy. Wydaje mi się, że idee, które są potencjalnie szkodliwe, one na drodze ewolucji same odejdą w zapomnienie. Stają się takimi memami, jak chciał Dawkins, a później Dennett, pewnymi ideami, które umierają dlatego, że nie znajdują propagatorów. Umierają dlatego, że nie znajdują pożywienia, a więc gleby, na której mogłyby wzrastać. I tak jest chyba trochę z nauką. Nauka to pewne starcie idei, pewne starcie poglądów, pewne starcie szkół, które starają się opisać tą rzeczywistość najlepiej, jak potrafią, ale ta rzeczywistość opisywana nigdy nie jest opisana całkowicie. I ta dyskusja toczy się i toczyć powinna, przede wszystkim na gruncie czasopism i w otwartej przestrzeni, tak żeby każdy uczestnik tego dyskursu społecznego i naukowego mógł zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko. I to jest oczywiście cenne, ale pojawia się ten problem, co zrobić z potencjalnie fałszywymi ideami, które są propagowane. Jak je oddzielić od twierdzeń prawdziwych? Wydaje mi się, że przetrwają te prawdziwsze, ale nie, oczywiście nie jestem tego pewien. Jest jedynie założenie, które przetrzymuję w swoim umyśle, które jakby pozwala mi oceniać pewne zjawiska o charakterze naukowym. Ale dlaczego nie jestem tego pewien do końca? Ponieważ choćby spójrzmy na starożytnych filozofów, którzy mieli kontrowersyjne jak na owe czasy przekonania i twierdzenia, które głosili w domenie publicznej. Choćby Arystarch Samos, jeden z pierwszych głosiciel i heliocentrycznego układu planetarnego. Z Arystachem Samos, Heraklides czy inni myśliciele nawet tworzyli analizy pokazujące, że jakby bardziej prawidłowym jest układ planetarny, gdzie Słońce jest w centrum, a wszystkie planety krążą naokoło Słońca z głównej gwiazdy. Problemem jednak Arystacha Samos było to, że założył, że te orbity mają charakter kołowy, co nie zgadzało się z obserwacjami i nie zgadzało się z dominującą wówczas myślą filozofa. Filozofa, czyli tego, który był głównym myślicielem nowego czasu, więc Arystotelesa. A wokół Arystotelesa była zgromadzona duża szkoła filozoficzna, która tych wszystkich odmieńców, którzy mieli inne idee, starała się eliminować. A finalnie to właśnie idea Arystacha Samos, które później przez Keplera i Kopernika zostały dobrze opracowane i potwierdzone, jakby najlepiej była dopasowana do rzeczywistości, w którą się mierzymy i którą obserwujemy. A więc oczywiście pewne idee mogły być potencjalnie niebezpieczne dla dominującego dyskursu naukowego i środowiska, ale one finalnie mogą być potencjalnie wartościowe, bądź z nich potencjalnie coś może wykiełkować, co pozwoli nam lepiej ten świat poznać. Dlatego ja jestem przekonany, że powinniśmy tworzyć jak najwięcej publikacji, które nawet mogą być ze sobą niespójnych, które mogą być ze sobą opozycyjnych i które mogą podważać dotychczasowe przekonania, które jako środowisko naukowe opracowaliśmy. Taka dewiacja naukowa, ona ma potencjalnie konstruktywny wpływ na lepsze zrozumienie naszego świata. No ale gdzieś te granice musimy wyznaczyć, prawda? Co zrobić z twierdzeniami, dowodami, publikacjami, które są jawnie fałszywe, które są może nie jak fake newsy, ale jako fałszywa nauka, jako twierdzenia, które wynikają z pewnych potrzeb kreowania wiedzy, która jest jawnie fałszywa. Co mamy z nimi zrobić? Czy mamy ją dopuścić do publicznego obiegu i publikować w najlepszych czasopismach, czy też jako środowisko powinniśmy recenzować te publikacje i próbować je eliminować z obiegu naukowego. Wydaje mi się, że tutaj tym rozwiązaniem jest obieg o charakterze otwartym, w którym możemy na drodze krytycznej analizy pokazywać dowody, które nie potwierdzają test, które głoszą obie autorzy. Możemy analizować metodologię, która została wykorzystana i co prawda mieć przekonanie, że każda metodyka, którą stosujemy, jest pewnym umownym zestawem kryteriów, które pozwalają nam badać świat, ale pewne umowne kryteria są bardziej trafne, bardziej potwierdzone, bardziej rzetelne niż inne. I w związku z tym, jeśli poszczególni naukowcy stosują narzędzia, metody, które są mniej trafne albo zawierają potencjalnie więcej problemów i błędów, no to wówczas powinniśmy o tym mówić. No w tym kontekście to przychodzi mi na myśl pewna myśl wygłoszona swego czasu przez nieżyjącego już profesora Piotra Sińskiego, psychologa z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, który pisząc o mądrości mówił, że mądrym jest ten naukowiec, który potrafi powiedzieć 10 negatywnych stron twierdzeń, które głosi, 10 błędów dotyczących teorii, którą wyznaje, 10 problemów metody, którą stosuje, żeby badać zjawisko. Jeśli my też mamy takie założenie, przekonanie i uprzymy tego, że w zasadzie wszystkie metody generalnie są zawodne, a wszystkie obserwacje, co już ma silne odniesienie do filozofii nauki i też filozofii w szczególności nauk przyrodniczych, o czym pisał mocno Pierre Diem między innymi, wszystkie obserwacje są uteoretyzowane, no to wówczas też wnioski, które jakby otrzymujemy, one są spójne z jakimiś założeniami, które mamy i narzędziami, które stosujemy, a które obarczone są błędami. Więc generalnie jestem za otwartym, publicznym dostępem do głoszenia idei, ale zarazem jestem za bardzo silnym stanowiskiem związanym z recenzowaniem i próbą oceny, na które idee są bardziej dopasowane do danych, które idee, które twierdzenia, które teorie, które analizy są bardziej spójne z dostępnymi nam informacjami odnośnie świata.
No tak, ale to na obecny moment. Co wiemy na obecny moment, prawda? Postęp techniczny, powiedział kiedyś Lewis, w dużej mierze idzie na to, żeby naprawić wcześniejsze błędy, które postęp techniczny spowodował. Ale mówimy, panie profesorze, o nauce, a tak naturalną aktywnością każdego naukowca jest praca ekspercka, w ramach której na bazie swoich doświadczeń wyraża on stanowiska i opinie. Naturalne jest także, że każdy z naukowców ma określony światopogląd, w tym już odniosę się konkretnie, sympatie polityczne. A może, panie profesorze, jako naukowcy nie powinniśmy wyrażać poglądów? Co w tej sytuacji w działalności eksperckiej oznacza kierowanie się prawdą? Jak to pogodzić właśnie z tą krytyką, dyskusją naukową, w ramach której powinniśmy określonymi metodami naukowymi się kierować? Jak się ma do tego właśnie ta nasza działalność ekspercka? Bardzo bym tutaj prosiła o komentarz.
Tak, częścią naszej aktywności jest aktywność ekspercka. To jest bardzo wartościowe, żeby naszą wiedzę i narzędzia, które stosujemy do poznawania rzeczywistości, również wykorzystywać dla pomocy, dla różnych instytucji, organizacji czy dla biznesu i pomagać im rozwijać produkty, usługi, które oni oferują, bądź rozwiązywać problemy, z którymi mierzą się owe instytucje. Ale zarazem problemem jest to, co charakteryzuje nas jako ludzi. Nasze przekonania, o których wcześniej wspomniałem, rzutują na świat, który się nam wyłania z tych przekonań. Prawda? Nasze wartości, nasze normy, które cenimy, budują w nas pewien obraz rzeczywistości, który wydaje nam się bardziej trafny niż obrazy rzeczywistości, które przetrzymują w umysłach inne osoby z innych grup społecznych, nawet z tego samego kręgu kulturowego, ale nie należących do świata wartości, świata norm, które my wyznajemy. A świat z tych naszych przekonań się wyłania. Jak mówiłem już o tych badaniach, między innymi Antila Seta, o rzeczywistości jako halucynacji, o poznaniu jako pewnej opowieści, to tutaj bardzo silnie trafiamy właśnie w ten obszar. Wtedy, kiedy nasze przekonania, nasze wyobrażenia rzutują na podejmowane przez nas działania na rzecz pewnych organizacji czy grup o charakterze publicznym. Powinniśmy głosić nasze poglądy i powinniśmy je wyrażać, nawet nie tyle prywatnie, ile publicznie również, ale pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, mianowicie takim, że te nasze poglądy nie powinny wchodzić w konflikt interesów z naszymi działaniami, które realizujemy na rzecz owych instytucji zewnętrznych, czy przedsiębiorstw, czy instytucji o charakterze politycznym. Przygotowując ekspertyzy, przygotowując badania, powinniśmy wykorzystywać wiedzę, którą posiadamy, narzędzia, które znamy i metody, które są najbardziej dopasowane do współczesnego kontekstu nauki. Ale jeśli spotykamy się z sytuacją, że te nasze analizy dotyczą naszych przekonań politycznych, to wówczas moim zdaniem nie powinniśmy tych analiz i badań publikować. W zasadzie nie powinniśmy ich propagować, może nie tyle publikować. Publikować jak najbardziej tak, otwierać na krytykę i otwierać na dyskusję. Natomiast nie prowadzić do tego, żeby te nasze normy, przekonania, te światy wyłaniające się z naszych poglądów politycznych, religijnych, rzutowały na naszą działalność ekspercką. A więc zajmować się obszarami, na których się znamy, pod warunkiem, że nie dotyczą pewnego konfliktu. konfliktu interesów, które może do nas obejmować, który może nas dotyczyć. A nawet kiedy chcemy z dobrą intencją komuś pomóc i chcemy tą naszą wiedzę komuś zaoferować i wierzymy, że oni mają rację, tym, którym pomagamy, no to tym bardziej może jesteśmy nastawieni na to niebezpieczeństwo efektu konfirmacji, potwierdzenia tez, które chcemy, żeby ktoś, które osoby od nas oczekują, żebyśmy je potwierdzili. I my sami je chcemy tak bardzo potwierdzić, że szukamy dowodów na rzecz poparcia głoszonych przez nas poglądów. Ten nasz dystans w stosunku do idei jest bardzo ograniczony. Ten nasz krytycyzm w stosunku do poglądów jest trudny do osiągnięcia. Tutaj dobrze pasują do tego pytania, które mi zadałaś, badania Dana Ariely. Taki psycholog z Uniwersytetu Duke, który zajmuje się podejmowaniem decyzji, ale również zajmuje się badaniem niepoprawnych aktywności ludzkich. W zasadzie tego, dlaczego oszukujemy siebie i oszukujemy innych. A oszukujemy kiedy? Wtedy, kiedy pojawia się właśnie owy konflikt interesów między zyskiem, który potencjalnie mogę mieć z przynależności do jakiejś grupy, a interesem głoszenia wiedzy, która miałaby być potwierdzona i zweryfikowana. Ten konflikt naturalnie prowadzi do pewnego napięcia, które muszę jakoś zredukować. A redukuje je poprzez spójność głoszonych tez eksperckich, tez naukowych z poglądami, które wyznaję. I wydaje mi się, że właśnie pewnym kluczem do tego, żeby unikać tego konfliktu interesów, unikać tego napięcia, jest nie podejmowanie aktywności eksperckiej w sferze, w której jesteśmy emocjonalnie, politycznie, religijnie zaangażowani. Dobrze, żebyśmy byli ekspertami. Dobrze, żebyśmy szerzyli potwierdzoną wiedzę, ale w obszarach, na których się znamy, a nie tylko w obszarach, z którymi się identyfikujemy. Prawda? To tak jak trochę z taką kategoryzacją grupową. Jeśli należymy do jakiejś grupy, to będziemy bronić tej grupy w imię zagrażających twierdzeń, idei, poglądów grupy, z którą się nie identyfikujemy. Zrobimy wszystko, żeby propagować ideę naszej grupy kosztem grupy opozycyjnej. Tym samym ten konflikt międzygrupowy, on występuje dlatego, że my szukamy dowodów na rzecz twierdzeń, które od nas są oczekiwane. A jak powiedziałem, ta prawda w społecznym wymiarze jest trudna do pełnej weryfikacji. To nie jest ta prawda realna, tak jak w świecie zjawisk przyrodniczych, że świat jakoś się przejawia niezależnie od podmiotu obserwującego, że ten świat ma jakiś przebieg, że ma może jakąś przyczynowość, którą jesteśmy w stanie zbadać. W świecie relacji społecznych w zasadzie ta prawda jest taka ulotna, ona jest trudna do konkluzywnej oceny, jest trudna do wskazania jednoznacznych kryteriów mówiących, ok, to jest bardziej prawdziwe, a to prawdziwe nie jest, a to jest jawnie fałszywe. Tutaj nie dysponujemy takimi narzędziami, które miałyby to mocno zweryfikować. Stąd, jeśli te konflikty interesów pojawiają się mocno, tym bardziej jest to dla nas trudne, żeby zachować dystans, zachować krytycy w stosunku do pewnych idei, które występują naokoło nas i potrzeb określonych grup, z którymi identyfikujemy się na zasadzie ideowej.
Czyli w ramach tego konfliktu interesów trudno zachować nam ten obiektywizm, który jest istotną cechą prawdy. Do tego obiektywizmu jeszcze wrócimy, kiedy powiemy sobie, jak wartość prawda rozumiana jest w naszym kodeksie, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze dotknęli ostatniego już wymiaru wartości prawda, czyli wymiaru relacji międzyludzkich. Prawda zakłada najbardziej logiczna interpretacja to, że powinniśmy mówić, że nie powinniśmy kłamać, prawda? Ale czy to oznacza, że wobec drugiego człowieka zawsze powinniśmy mówić prawdę? Więc, panie profesorze, co to znaczy kierować się prawdą w stosunku do drugiego człowieka?
To pytanie jest szalenie trudne do jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że tutaj pojawia się pewne rozstrzygnięcie, które może dotyczyć nie tyle wartości prawdy, ile wyboru innych wartości, które wiążą się z kontekstem społecznym i relacjami międzyludzkimi. Ale o tym za chwilkę jeszcze powiem. Natomiast właśnie, czy kłamać, czy mówić prawdę? A jeśli nie mówić prawdy, to czy kłamać? Trochę na zasadzie odniesienia do badań z gruntu biologii ewolucyjnej mógłbym powiedzieć, że jakby my jako organizmy jesteśmy naturalnie ukształtowani do tego, żeby kłamać, do tego, żeby zwodzić, do tego, żeby ukrywać, do tego, żeby oszukiwać. To oszustwo w zasadzie daje nam pewną adaptacyjną przewagę nad innymi osobami. Ciekawe badania w tym kontekście prowadził Robert Trivers, taki znany biolog ewolucyjny, który właśnie tym oszustwem w adaptacjach różnych organizmów się zajmował. Ale na gruncie psychologii też pojawiła się idea, która za tym twierdzeniem biologów ewolucyjnych podążała, mianowicie inteligencji makiawelicznej. Ona tylko metaforycznie nawiązuje do Nicola Machiavelliego i jego traktatów dotyczących sfery społecznej, ale ona odnosi się, jak powiedziałem, metaforycznie, ale nawiązuje do tego, o czym mówił Machiavelli, mianowicie do tego, że osoby, które potrafią lepiej adoptować się i niekiedy zwodzić, wygrywają rywalizację na drodze jakby ścierania się z innymi grupami społecznymi czy poszczególnymi jednostkami. I one finalnie mają szansę jakby wygrać rywalizację jakby społeczną i osiągnąć jakiś status. Biologicznie jesteśmy w pewien sposób, bym powiedział, predysponowani do oszustw, do zwodzenia innych, do niemówienia prawdy, oszukiwania, może przedstawiania się trochę w innym świetle, zakładania masek i odgrywania pewnych ról. I jeśli odnosimy się również do innych, którzy pytają nas, co jest prawdą, czy to, co zrobiłeś, rzeczywiście miało miejsce, to łatwiej jest nam oszukiwać, niż mówić, jak rzeczywiście pewne procesy przebiegały i nasze działania wyglądały. I tutaj wrócę do tego, co jest, wydaje mi się, cenniejsze z punktu widzenia tych naszych relacji, prawda, czy może inne wartości. Wydaje mi się, że inne wartości tutaj mogłyby być pewnym rozstrzygającym takim kryterium, które powinniśmy brać pod uwagę. A tymi wartościami, które z punktu widzenia relacji społecznych są cenniejsze, których trudno powiedzieć, co prawdziwe jest, a prawdziwe do końca nie jest, bo ta prawda jest konstruowana albo prawda jest wyłaniająca się z pewnych czynności czy działań. Tymi wartościami jest na pewno szczerość, uczciwość w stosunku do tych innych ludzi, sprawiedliwość względem ich działań, szacunek i akceptowanie odmienności, serdeczność na zasadzie budowania pewnej więzi i relacji z tymi osobami. Prawda, tak jak już wcześniej sobie też trochę zarysowaliśmy, jest jedną z najtrudniejszych kategorii, z którą filozofowie nie mogą się do tej pory zmierzyć. Co jest prawdą, czy prawda, to veritas est adequatio rei intellectus, czyli ta klasyczna, korespondencyjna teoria prawdy, zgodność myśli i rzeczy. Czy może prawda to jednak spójność pewnego systemu, jak głosili przedstawiciel prawdy jako twierdzenia koherencyjnego, czy może jednak to pragmatyczność, a więc użyteczność pewnych twierdzeń, które są nam potrzebne, a może jak choćby właśnie z tych pragmatystów James mówił, że to jest jedynie właściwość sądów dotyczących konkretnego podmiotu, a może jak Rorty, który mówił, że to jest pewna gotowość do budowania spójności o charakterze intersubiektywnym. Nie mamy tutaj rozstrzygnięć, wydaje mi się, co jest prawdą w relacjach społecznych i co by było właściwym twierdzeniem, żeby powiedzieć, że to twierdzenie jest bardziej trafne, bo bardziej adekwatne do rzeczywistości. Stąd wydaje mi się, że te inne wartości powinniśmy brać pod uwagę, kiedy nawiązujemy relacje z innymi osobami. Nie oszukiwać, chociaż mamy tendencję do oszustw. Nie manipulować ze względu na to, że musimy uwzględnić odrębność i szacunek do drugiej osoby. Nie przedstawiać niesprawdzonych dowodów, dlatego żeby być uczciwym w stosunku do tych ludzi. Nie wykorzystywać ich w rywalizacji o dobra, dlatego że chcemy budować sprawiedliwe relacje oparte o szczerość i serdeczność w stosunku do nich. Więc wydaje mi się, że nie tylko prawda jest tutaj jedynym kryterium, które powinniśmy brać pod uwagę, ale powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim te wartości, które są z punktu widzenia społecznego niezmiernie potrzebne, żeby te wspólnoty propagować i żeby obejmować nimi coraz więcej osób, nie tylko przez twierdzenie, że my mamy rację, a oni się mylą, my mamy prawdę, a oni mówią kłamstwa. Bo wobec tej prawdy i kłamstw nie jedna wojna w końcu wybuchła.
Panie profesorze, z tego, co pan powiedział, wynika, że mamy różne prawdy, więc może powinniśmy właśnie przejść do tego, jak prawda jest zdefiniowana na gruncie naszej organizacji, bo skoro każdy może ją inaczej rozumieć, to właśnie bardzo ważne jest, żeby uspójnić to rozumienie. Prawda, o której dzisiaj rozumiemy, jest jedną z 6 kluczowych wartości SGH. Mówił pan o tym, że te wartości mogą prawdę wzmacniać i do tego pytania jeszcze wrócimy. Natomiast jak prawda jest rozumiana w naszym kodeksie pracowników SGH? Jako szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowaniem obiektywizmu. Ale zapytam pana, bo nasze spotkania są poświęcone także temu, żeby uświadamiać i edukować w zakresie tego, co jest napisane w naszym kodeksie, bo on właśnie uspójnia to nasze rozumienie wartości i przekłada się na to, jak powinniśmy je realizować w naszym codziennym postępowaniu. Jak takie rozumienie wartości, szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami i z zachowaniem obiektywizmu, na jakie zasady postępowania przekłada się w naszym kodeksie?
Ja bym tutaj dalej podążał tymi dwoma wymiarami, mianowicie prawdzie jako pewnemu realistycznemu założeniu, że istnieją pewne zjawiska niezależne od podmiotu poznającego. I prawdę jako elementu, który jest intersubiektywnie konstruowany. I zaczynając od tego pierwszego wymiaru, czy prawdę przez duże P. Wydaje mi się, że to, co spójne jest z kodeksem, to, co wydaje się w tym kodeksie najważniejsze, to opieranie się o fakty, o dowody, o rzetelne analizy, o wybieranie narzędzi, które mają największą trafność, rzetelność, jeśli chodzi o narzędzia pomiarowe i narzędzia badawcze. Opieranie się na najlepszych praktykach, które na gruncie międzynarodowym i ogólnoświatowym zostały wypracowane, żeby na nich budować świat, który jest bardziej adekwatny do twierdzeń, które posiadamy. Weryfikować rzetelność badań innych osób. Odważnie, i to jest właśnie, wydaje mi się, bardzo kluczowe. Będąc odważnym, jesteśmy nie tylko gotowi przeciwstawiać się złu moralnemu, obojętności innych, ale również będąc odważni, jesteśmy gotowi do tego, żeby walczyć i wspinać się po tej wspaniałej górze dążącej do lepszego obrazu rzeczywistości, która naokoło nas jest. Nie wiemy, czy wspinając się po tej górze jakiejś obiektywnej rzeczywistości, prawdy, my zobaczymy świat taki, jaki on realnie nam się przedstawia, czy zobaczymy świat przez pryzmat jedynie naszych procesów poznawczych, które znowu jakoś ewolucyjnie zostały ukształtowane, czy zobaczymy świat z pewnego punktu widzenia, jak to w swojej znakomitej, a niestety ostatniej książce Hawkins wraz z Mledinowym opisali jako realizm zależny od pola. Tak jak złota rybka postrzega świat przez pryzmat zakrzywionego akwarium, w którym pływa, tak samo my postrzegamy oby świat przez pryzmat narzędzi, metod, stwierdzeń i umysłu, który mamy. Ale jeśli opieramy go na rzetelnych dowodach, na informacjach sprawdzonych, na danych, które zostały gromadzone przy użyciu najlepszych sposobów, to wówczas ten świat może być dla nas bardziej rzeczywisty, prawdziwszy. W tym wymiarze jest bardziej sprawdzalny, bardziej zobiektywizowany. I odwaga kryjąca się za tym naszym działaniem jest tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo ważna. I twórczość, kreatywność, stawianie odważnych pytań i kreatywnych problemów, na które będziemy starali się odpowiedzieć za pomocą narzędzi, które mamy. Za tą odwagą wiąże się również bronienie owej prawdy przez duże P. Bronienie twierdzeń, ale krytyczne podejście do twierdzeń, które także głosimy. Ale jeśli wiemy, że inne mogą być obarczone większymi błędami, to propagujemy te idee, które obarczone są mniejszymi. Bycie krytycznym w stosunku do samego siebie, to co jest jednym z tych wymiarów w naszym kodeksie zapisanym, że my ciągle aktualizujemy naszą wiedzę. Zakładamy, jak mówił Sokrates, sitio me nihil sicire, wiem, że nic nie wiem i ciągle staram się poznawać ten świat i mam dystans w stosunku do idei, które głoszę. Ale też mamy odwagę w walce z błędnymi twierdzeniami, przekonaniami i sądami, które głoszą inni ludzie. Wydaje mi się, że to jest co najcenniejsze w nauce i też z punktu widzenia naszego kodeksu, to też jest gotowość do dyskursu, które możemy jako środowisko toczyć. Nie rozpowszechnianie idei, które na drodze tego dyskursu i ścierania się idei nie zostały zaakceptowane, zbadane i potwierdzone. W tym drugim wymiarze, intersubiektywnym, w tym wymiarze społecznym, w tym wymiarze prawdy przez mniejsze P, wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na szacunek w stosunku do innych badaczy i mieć takie założenie, że nasze poglądy nie powinny wyznaczać takiego negatywnego stosunku do innych. Bo my trochę żyjemy w takim matriksie, tak? Jeśli myślimy o naukach społecznych, to jest pewien matriks, tak? Matriks, czyli pewien świat przedstawiony, świat wyłaniający się. To tak jak choćby Jonathan Haidt w swojej znakomitej książce dotyczącej tego, dlaczego moralność dzieli Amerykanów i jakie wynikają z tego implikacje, pokazywał, że ten matrix moralny, w którym żyjemy, on trochę zaburza naszą perspektywę patrzenia. Nawiązując oczywiście na drodze analogii do słynnego filmu braci Wachowskich, Matrix jako pewien świat nierealny. Ale my w takim świecie trochę żyjemy, w świecie naszych przekonań. I jeśli uzmysłowimy sobie, że w tym wymiarze społecznym nasze twierdzenia będące jakimś elementem jakby konstruowanej rzeczywistości zawierają pewne treści, które mogą być niespójne z treściami dotyczącymi innego świata przedstawionego przez inne grupy, to wówczas możemy na drodze szacunku akceptować swoje odmienne poglądy i swoje odmienne działania. Możemy przedstawiać to, co w kodeksie bardzo cennie, wydaje mi się, zostało zapisane, przedstawiać swój punkt widzenia i szukamy porozumienia między nami a innymi grupami. Szukamy uspójnienia. Trochę jak w tej idei Rortiego, poprzez budowanie wspólnoty szukamy pewnej rzeczywistości, która jest dla nas obowiązująca. No ale to jest ten świat relacji społecznych. W świecie prawdy przez duże P ta wspólnota wcale może nie jest nam aż tak bardzo potrzebna. Ale jeśli dotykamy sfery badań społecznych, to ta wspólnota jest tutaj niezmiernie potrzebna. I w końcu ten komponent emocjonalny w naszym poznaniu, on występuje, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Trudno jest się oddzielić od emocji i powiedzieć, ok, tylko teraz będę racjonalnie podejmował decyzję. Emocje są komponentem poznania, one są nieoderwalnie związane z tym, jak postrzegamy nowy świat. Nie jesteśmy od nich wolni, ale możemy sobie je uzmysłowić. Tak? Jeśli wiemy, że emocje wpływają na nasze poznanie, możemy czasami nie podejmować działań albo nie wypowiadać jakichś sądów. Czyli mieć silną wolę do tego, żeby zaprzestać głoszenia pewnych twierdzeń, mimo że możemy dalej je wyznawać.
Ostatnie pytanie już, bo zbliżamy się do końca. Pytanie, którego już dotknęliśmy, bo powiedział pan profesor o tym, że prawda, jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne kryteria społeczne naszego postępowania, to prawda może być właśnie w jakiś sposób ukierunkowywana przez inne wartości, przez na przykład szacunek czy empatię. Ta nasza rozmowa dzisiejsza jest ostatnią z takiego minicyklu poświęconego kluczowym wartościom SGH i chciałbym, żebyśmy podsumowali i żeby to wybrzmiało, bo generalnie między wartościami są takie zależności nieliniowe. Mogą one właśnie się albo ukierunkowywać, albo sobie nawzajem zaprzeczać i obojętnie, czy to dotyczy człowieka, czy to dotyczy organizacji, to jeżeli tych wartości sobie nie schierarchizujemy, czyli nie powiemy, która jest dla nas najważniejsza, to mogą one nawzajem prowadzić do wykluczających się ścieżek i w związku z tym do pewnych dylematów, w jaki sposób należałoby postąpić. Już pan powiedział, profesor trochę powiedział, ale chciałbym dopytać, czy to jest rzeczywiście jednoznaczne tak, czy może nie zawsze, czy rzeczywiście wartość prawda jest wzmacniana przez te pozostałe wartości kluczowe SGH, czyli profesjonalizm, no można powiedzieć tak, bo mówił pan o rzetelności, obiektywizmie w nauce, przez współpracę, przez uczciwość, też pan profesor się do niej odwoływał, przez szacunek, tutaj pojawił się więcej niż tylko raz. Czy te wartości wzmacniają prawdę, czy niekoniecznie?
Mam nadzieję, że wzmacniają i wzajemnie się uzupełniają. Właśnie w tym wymiarze społecznym, oprócz tego, że chcemy być głosicielami pewnej prawdy, pewnej wizji, to chcemy też, żeby wszyscy inni mieli prawo do tego samego. Jeśli nie znajdujemy jasnych kryteriów oddzielania jakby idei o charakterze społecznym, bardziej trafnych od mniej trafnych, albo przynajmniej wiele konkurencyjnych ze sobą idei jest równie trafnych, a może to jest lepsze określenie, to wówczas ta prawda nasza, naszej grupy, naszej szkoły, szkoły w sensie ideowej, szkoły naukowej, do której należymy, powinna być uzupełniona szacunkiem do prawdy, które głoszą inne szkoły naukowe, które mają opozycyjne przekonania, opozycyjne twierdzenia, równie silne opracowane w dowodach, które przedstawiają. I wówczas to wzajemne ze sobą powiązanie wartości na pewno wzmacnia gotowość do uczestniczenia we wspólnocie naukowej. Prawda, wydaje się, że tutaj w tej hierarchii ma równie ważny poziom jak inne wartości. Nie tak, że prawda jest najważniejsza, a wszystkie inne są podporządkowane. Wydaje mi się, że one ze sobą jakby budują na zasadzie yin i yang pewien spójny obraz. Może nie dwie opozycyjne ze sobą, ale kilka uzupełniających się, jak mandala, która buduje jakby pewien zestaw wartości, które stanowią dla nas ważne cele działań, dążeń, ważne kryteria odniesienia się do innych osób, wspólnot czy grup, z którymi spotykamy się i z którymi rozmawiamy. Jeśli profesjonalizm, to metodyka podejścia, to narzędzia, które stosujemy, to najlepsze praktyki, które zostały opracowane. Wzajemnie się uzupełnia. Jeśli wspólnota, współpraca z innymi, to budowanie idei poprzez działania mniejszych bądź większych grup, które razem bądź osobno pracują nad jakimiś ideami, a więc znowu coś, co wzajemnie się uzupełnia i jedno jest warunkiem drugiego. Jeśli uczciwość, szacunek w stosunku do innych, to tworzenie przestrzeni, gdzie ten dyskurs mógłby zaistnieć i gdzie moglibyśmy na drodze pokazywania swoich słabych stron, swoich problemów, swoich błędów, ale swoich sukcesów, budować obraz, który jakby buduje wspólnotę dla wszystkich, który jest pewnym działaniem, które nie wiąże się z wykluczaniem, pomijaniem. Nie segmentuje rzeczywistości na jakieś podkategorie. Nie dokonuje rozdzielenia i szufladkowania grup tych, którzy posiadają większą prawdę i tych, którzy tej prawdy nie mają. A więc wydaje mi się, że właśnie ta mandala chyba jest takim fajnym analogiem do tych naszych wartości, które w kodeksie występują. Jeśli na nie spojrzymy właśnie jako wzajemnie uzupełniające się, które wzajemnie przenikają jedne przez drugie, to wówczas jako naukowcy środowisko zajmujące się propagowaniem idei, kształtowaniem nowego pokolenia będziemy nie tylko mówić, my mamy rację, a wy się mylicie, ale będziemy budować wspólnotę, w którym wszyscy poprzez uczestnictwo, włączenie społeczne będą mogli tworzyć idee, które będą pięknymi ideami, które będą może bardziej adekwatne do rzeczywistości, w której żyjemy.
Bardzo dziękuję tym optymistycznym zakończeniem naszej rozmowy. Patrzę na czat, nie widzę pytania. Zadam pytanie, czy może jest jakieś pytanie. Jeżeli nie, to z przyjemnością wysłuchałam pana profesora. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję o tej, jak państwo słyszeliście sami, niełatwej wartości porozmawiać. Zachęcam państwa do tego, żeby zapoznać się z innymi rozmowami. I już teraz zapraszam państwa na kolejną rozmowę, która odbędzie się w czerwcu, ostatnią rozmowę przed wakacjami. Rozmowę poświęconą planowi równości płci, który na SGH został przyjęty w ostatnich dniach, więc tak może lekki przeskok od prawdy, ale to znowu dotyka pewnych różnych praw, tak? Bo kwestia genderowa to jest właśnie coś, co bardzo nam polaryzuje społeczeństwo, więc zachęcam, zapraszam już teraz, a panu profesorowi bardzo dziękuję za dzisiejszą niezmiernie ciekawą rozmowę. Dziękuję
państwu. Dziękuję, to wielka przyjemność dla mnie była.